przewodnik po Porto Dorota Woicka jest dziś wirtualnym gościem Radia Lublin. Pani Doroto, przyznam się, że byłam w Porto, owszem, ale to był tylko jeden dzień i już z pani opowieści wiem, że muszę tam wrócić i na zwiedzanie Porto przeznaczyć dużo więcej czasu. Robię sobie tutaj notatki. Takie podpowiedzi są cenne, bo owszem, w klasycznych przewodnikach, czy to w internecie, czy w tych książkowych wydaniach mamy pewne punkty, które warto zobaczyć, warto zwiedzić, ale warto być na bieżąco też z pewnymi informacjami, z takimi, które pani oferuje choćby na swoim profilu facebookowym, na stronie czy na Instagramie, obserwuję na bieżąco i wdzięczna jestem nie tylko za te smaczki historyczne, turystyczne, także za informacje dotyczące codziennego życia Portugalczyków i Portugalii. No i widzę, że jest duża szansa, że niebawem, może w maju, będzie można do Porto przyjechać ponownie.
Tak, jak najbardziej, my bardzo na to czekamy, bo rzeczywiście Portugalia w zeszłym roku była takim złotym dzieckiem. My się dziwiliśmy, jak to w Europie rosną te wszystkie cyferki, a tutaj Portugalii to dotknęło dużo mniej i wszyscy mówili, że właśnie jakiś taki portugalski cud miał miejsce. No ale niestety po świętach Bożego Narodzenia my tutaj jesteśmy znani z tego, że lubimy się przytulać, witać buziaczkami i nawet jeśli te spotkania rodzinne były trochę ograniczane, to niestety w styczniu mieliśmy w Portugalii duży kryzys i to było często 15-16 tysięcy nowych zachorowań na dzień. Po raz kolejny nas zamknięto w narodowej kwarantannie, był wielki lockdown i teraz po 3 miesiącach ponad premier wczoraj właśnie ogłosił 4 kroki i 4 daty i w jaki sposób będziemy pomału Portugalię otwierać. Więc tutaj pierwszy krok to już za 3 dni, ale dotyczy to bardziej Portugalczyków niż turystów, bo to są takie miejsca między innymi jak żłobki, przedszkola, fryzjer, ale już na przykład 5 kwietnia otwieramy zabytki, więc wszystkie pałace, muzea, katedry, które były obiletowane i dotychczas zamknięte, teraz będą otwarte. 19 kwietnia, też bardzo ważna data, bo pomału będziemy wtedy otwierać restauracje i kawiarnie, w których nie mogliśmy bywać od dawna. Oczywiście będą różne ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę osób, które mogą być w środku, które mogą być w ogródkach, ale turyści, którzy chcieliby skosztować lokalnej kuchni, już będą mieli na to szansę. No i takie całkowite otwarcie to początek maja, 3 maja. Też będą różne ograniczenia, jeśli chodzi o koncerty, ilość osób, jeśli chodzi o festiwale. Też oczywiście restauracje nie będą mogły być od razu pełne, ale wydaje nam się, że turysta, który będzie w Porto, w Portugalii na początku maja, będzie już mógł czerpać z niej pełnymi garściami. Więc mamy nadzieję, że do tego rozluźnienia wszyscy podejdą rozsądnie, bo po tylu miesiącach my już się nie możemy doczekać. I że nic takiego się nie stanie, co by sprawiło, że rząd to rozluźnienie, to otwieranie Portugalii spowolni. Więc wydaje mi się, że na spokojnie od początku maja polscy turyści mogą do nas przyjeżdżać.
Na swoim profilu Przewodnik po Porto pisze pani, że w Portugalii pomału ćwiczycie słowo desconfinamento, jak to ładnie brzmi.
Tak, desconfinamento, my już naprawdę po tylu miesiącach nie możemy się doczekać, więc to chodzi po prostu o nawet podróże nasze w Portugalii. Od miesięcy nie możemy nigdzie wyjeżdżać w Portugalii w weekendy poza granicę gminy, w której jesteśmy zarejestrowani, w której mieszkamy. W Porto jest śmieszna sytuacja, bo Porto jest po północnej stronie rzeki. Po drugiej stronie rzeki mamy zupełnie inne miasto, turyści często nie wiedzą. Tam jest miasto, które nazywa się Vila Nova de Gaia. Tam są wszystkie piwnice wina Porto. To jest dosyć śmieszne, bo nie mamy w Porto żadnej piwnicy wina Porto. One wszystkie są w zupełnie innym mieście. Ale to już jest inna gmina. I nawet były takie momenty, kiedy na naszych mostach stała policja i sprawdzała po prostu, czy jest jakiś ważny powód, na przykład opieka nad starszą osobą, do którego my przemieszczamy się przez ten most. Więc to sprawiło, że poznajemy nasze miasto. My tutaj co weekend robimy sobie wycieczkę do innej części naszego miasta, którą może znamy trochę mniej, do zupełnie nieturystycznych dzielnic. patrzymy, czy zobaczymy coś nowego, ale już jesteśmy bardzo tutaj zniecierpliwieni. To słowo deszkonfinamentu, czyli otwieranie, czyli wychodzenie z tej narodowej kwarantanny, chyba wszystkim jest nam teraz bliskie i wszyscy tutaj je ćwiczymy.
Też je poćwiczę, bo pani mówi zdecydowanie ładniej. Deszkonfinamentu? Deszkonfinamentu?
Tak, dokładnie.
Z takim u zamiast o na końcu, tak? Zaczyna mi się podobać ten portugalski.
Tak, zobaczcie, to jest bardzo cudowne, dlatego, bo my szeleścimy w języku
trochę
portugalskim.
Trochę jak Polacy.
Tak, tutaj to szy jest bardzo wyraźne w języku portugalskim. Za każdym razem, jak mamy sy na końcu, to wtedy robimy szy. I jak jest o na końcu wyrazu, to jest u. Dlatego my tak naprawdę to nie jesteśmy, jak my mówimy o sobie, mieszkańcach Porto, to nie mówimy nawet, że jesteśmy Porto, tylko my jesteśmy tak naprawdę Portu, bo jesteśmy znani z tego, że przedłużamy bardzo wszystko, po, i później na końcu jest o, no ale wymawiamy jako u, więc jesteśmy Portu.
Pani Doroto, no ja ale mam tendencję do przedłużania głosek, samogłosek w słowach, więc może ja powinnam też zamieszkać w Portugalii, wyszłoby mi to trochę ładniej i naturalniej. Czyli jesteśmy tak, też nad Douro, nad rzeką.
Tak, dokładnie, Douro.
To może teraz udajmy się właśnie na drugą stronę, do drugiego miasta, jak się okazuje, czyli Vila Nova de Gaia, bo jeżeli ktoś kojarzy Porto czy Portu z winem, to właśnie tam powinien się udać.
Tak, jak najbardziej. Ja z Vila Nova de Gaia mam cudowne wspomnienia, bo ja przyjechałam do Portugalii w czasie największego kryzysu. Ja na tą Portugalię się uparłam. Niesamowicie. Ale ja wylądowałam tutaj w roku, w którym z Portugalii wyjechało 130 tysięcy młodych Portugalczyków. I bardzo długo szukałam mojej pierwszej pracy. Zobaczyłam, że szukają przewodnika do piwnic Vina Porto. Nie było zbyt wielkich wymagań, trzeba było tylko mówić w czterech językach i po prostu być chętnym do pracy.
Niewielkie wymagania.
Więc moja pierwsza praca, no więc ja z jedynym takim plusem wielkim, to był ten mój angielski plus ten polski, który mógł się komuś do czegoś przydać. No więc na tą rozmowę kwalifikacyjną poszłam właśnie tutaj przerażona i okazało się, że dostałam tą pracę. Więc jak ta pani z piwnic Vina Porto mi powiedziała, że mogę być przewodnikiem po piwnicach, to ja myślałam, że odtańczę taniec radości. Ona nie za bardzo rozumiała, o co chodzi, bo chyba pierwszy raz widziała kogoś, kto tak bardzo się ucieszył. Mieliśmy tam cudowne szkolenie, które trwało tylko jeden dzień, więc jak moja szefowa powiedziała po jednym dniu, że już mam oprowadzić tą parę Włochów, to niemalże umarłam z przerażenia. Zapytałam się szefowo, ale jak czegoś nie będę wiedziała, to przecież to są Włosi, oni dużo wiedzą o winie, no co zrobić? A szefowa powiedziała tak po portugalsku, bo Portugalczycy są bardzo wyluzowani, w ogóle starają się nie martwić, to jest taki spokojny naród, nie ma problemu, jak nie dzisiaj, to jutro. Szefowa powiedziała: Dorota, ty się nic nie martw, nie będziesz czegoś wiedziała, to albo się mnie zapytasz, albo będziesz zmyślać. Widziałam, no dobrze. Nie wiem, czy w Polsce ktoś by mi tak w pracy powiedział. Przepracowałam rzeczywiście rok w jednej z piwnic Porto obok rzeki. Później po roku przeniosłam się na wzgórze, bo to jest takie zbocze pokryte tymi producentami wina Porto. I musimy pamiętać, że to wino jest produkowane w Dolinie Douro, czyli 120 kilometrów stąd. I ono dopiero spływa do Porto na leżakowanie, bo ta dolina ma dosyć specyficzny klimat i tam my się śmiejemy, że mamy 9 miesięcy invernu. Invernu to jest po polsku zima, a 3 miesiące infernu, czyli piekiełka. Tam w lecie czasami temperatury skaczą do 35-40 stopni Celsjusza. I tutaj moja rada, jeśli przejdziecie na drugą stronę rzeki Douro, jeśli będziecie szukać piwnicy Vina Porto, ponieważ pracowałam przy rzece, tuż w jednej z tych pierwszych przy moście i pracowałam też w piwnicy Vina Porto, która znajduje się hen daleko na wzgórzu, to bardzo bym polecała, żeby mimo wszystko od tych pierwszych piwnic Vina Porto odejść, bo w tych pierwszych bardzo często to jest takie masowe przyjmowanie turysty. Ja pamiętam w piwnicy Vina Porto przy rzece, my krzyczeliśmy do grup 50-60 turystów w lecie. Często serwowaliśmy wino w zbyt ciepłych kieliszkach, bo dopiero wyszły ze zmywarki i nie mieliśmy czasu ich ochłodzić.
Rozumiem to. Często spotkało mnie coś takiego w jednej z winiarni w Hiszpanii nad Morzem Śródziemnym. Wywołał to we mnie duży uraz do tego typu miejsc, dlatego dziękuję, że pani o tym mówi.
Dokładnie. Naprawdę, to jest bardzo ważne. Oczywiście piwnicą wina Porto zależy, żeby sprzedać bilet i to 7 euro albo 8 euro albo 10 euro, które wydamy na bilet przy rzece, to będzie właśnie ta masówka i będziemy rozczarowani. A jak wdrapiemy się na to wzgórze, ale wtedy tam ci przewodnicy się cieszą, że przyszliśmy, bo turystów jest dużo mniej. Witają nas naprawdę tutaj szczęśliwi. Za tą samą cenę często dostaniemy lepsze wina w kieliszku o właściwej temperaturze, a ten przewodnik nas nie będzie wyganiał, że już dopijajcie, bo idzie następna grupa, ale też na tej degustacji będziemy mogli spędzić ile czasu będziemy mieli ochotę.
Bo to będzie też takie spotkanie edukacyjne, prawda? To nie chodzi tylko o to wypicie wina, tylko o coś więcej.
Tak, jak najbardziej. Przewodnicy są szkoleni. Ja się śmieję, że w tej pierwszej firmie rzeczywiście to szkolenie trwało jeden dzień, a wszystkiego innego dowiedzieliśmy się w praniu. Ale w tej drugiej piwnicy wina Porto, w tej, która znajdowała się na wzgórzu, nasza edukacja trwała dwa tygodnie. Dwa tygodnie uczyliśmy się, jak to samo wino Porto zaserwowane we właściwym kieliszku do wina, a w innym kieliszku zupełnie inaczej będzie smakować. Ta firma wywiozła nas do Doliny Douro, gdzie przycinaliśmy winorośle i patrzyliśmy, jak robią to specjaliści, jak te tarasy, na których rosną te rośliny, wyglądają. Więc tam już bardzo często edukacja jest pełniejsza, w tych, które znajdują się trochę dalej. No i później przewodnik przekazuje tą wiedzę, bo to jest wino, które leżakuje minimum 3 lata, ale mamy butelki z XIX wieku, które są w idealnym stanie. Mamy 4 różne rodzaje wina Porto, białe, Ruby Town i różowe, więc często dla turysty, jak przyjeżdża, po takim spotkaniu z przewodnikiem, które często trwa, jak przewodnik ma czas, pół godziny, 40 minut, po degustacji już wychodzimy wyedukowani i wiemy o tym winie dużo więcej.
O Porto, Portugalii dziś w Radiu Lublin. Do rozmowy wrócimy za kilka minut.